Basiu, jeszcze cię nie złapali, a w karcu siedziałaś.
Ale wiesz, jaka się czułam wolna?
Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki.
Było tak. W sobotę, tuż przed 12, kiedy już cała rodzina spała, zadzwonił telefon i okazało się, że dzwoni profesor Bartmiński. Ale coś się dzieje. Zaatakowany został zarząd regionu. Ja byłam członkiem zarządu regionu. Dzieci spały, a myśmy z mężem wyszli z domu. Bo pierwsze, co wobec tego trzeba zrobić, to sprawdzić, co naprawdę się dzieje. Przechodziliśmy koło centrali telefonicznej i z daleka zobaczyliśmy, że jest obstawiona przez umundurowanych. To był sygnał, że jest źle i że rzeczywiście się dzieje. A wtedy sobie przypomniałam, kilka dni wcześniej, w czasie nocnego takiego późnowieczornego spaceru z psem, koło milicji zatrzymał się samochód wyładowany kontenerami, takimi skrzynkami z butelkami. Dzwoniące butelki wódki, mnóstwo wódki wynosili. Nie mogłam zrozumieć, co się dzieje. Nocą zaopatrują komisariat w wódkę. No, wydawało się wtedy, tak to zinterpretowaliśmy, że pewnie nakryli jakiś nielegalny handel, rekwirują tam, magazynują. Tak to mi się właśnie wtedy przypomniało. Mąż odprowadził mnie wtedy do mieszkania moich rodziców, gdzie przebyłam resztę nocy. Rano przyprowadził mi dzieci i ja, nie do końca rozumiejąc, co robię, pożegnałam się z nimi. Nie wiedziałam o tym, że na długo.
Obecnie powtarzamy obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
Podaje się do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji. Zawieszone zostało prawo pracowników do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków oraz akcji protestacyjnych. Podaje się również do publicznej wiadomości, że w przypadkach zbiorowego lub indywidualnego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności obywateli albo mienia społecznego, a także zagrożenia lub zajęcia budynków administracji państwowej i organizacji politycznych oraz ważnych obiektów i urządzeń gospodarki narodowej, obok indywidualnych i zespołowych działań funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, wprowadzone mogą być oddziały i pododdziały sił zbrojnych w celu przywrócenia spokoju, ładu i porządku publicznego.
Poszliśmy do kościoła na poranną mszę. Larum, kiedy usłyszałam, jak śpiewa cały kościół potężnym głosem od powietrza i tak dalej. Pieśń błagalna. To było straszne, no ale straszne było dla wszystkich, bo różnie mogło być. Wtedy sobie przypomniałam, że na wypadek jakiejś niemożności spotkania się inaczej, czy rozruchów, przecież były strajki. Mamy się spotkać w Świdniku, no tam ma zarząd się przenieść. I pojechałam do Świdnika. Weszłam do fabryki, była ta straż robotnicza.
właśnie, 13 grudnia to się to zaczynało, ludzie się schodzili, to już wtedy stały warty pracownicze, nie strażnicy, kowalcy, pracownicze na bramach i swoich za przeprostu wszystkie się wpuszczały.
Chodź pierwszy.
Jest inaczej troszeczkę, czekajcie, gdzie te drzwi, tak?
Tutaj w czasie tego pierwszego ataku wszyscy robotnicy się, prawie wszyscy, poza tymi, którzy byli na ogrodzeniach, zgromadzili. Tutaj też była msza. Jakoś maszyny porozsuwali te ze środka. Była taka większa przestrzeń i platforma samochodu z ołtarzem. Tak, to tu było. Ojej, jakie to wspomnienia.
Lat temu, 13 grudnia, w niedzielę, w godzinach popołudniowych, powstał Regionalny Komitet Strajkowy. W tym komitecie brała również udział Basia Haczewska, no i jako członek zarządu regionu.
To była taka mocna, ostra zima, głęboka zima. Wszystko zaśnieżone, noc. To w tym budynku, na pierwszym piętrze, był Regionalny Komitet Strajkowy w sali konferencyjnej, mieścił się, a przez tamto okno, na tą bramę patrzyłam, jak czołg strzelał w naszą stronę, prosto w nas. O tutaj ta brama, poznaję to miejsce, ojej.
Myśmy wchodzili tutaj z klucza, do tego komitetu strajkowego. No dzisiaj te pomieszczenia są już inne, bo została przebudowa, także... Trudno zobaczyć to, co było.
Stała koło stołu tego prezydialnego, tego roboczego. Stała taka tablica szkolna z kredą i tam były wypisane nazwiska. I w czasie pierwszego ataku wszyscy się rozprysnęli do hali, tam na dół polecieli. A ja się oglądam, patrzę tutaj na tablicy nazwiska, jak byk napisane, to jak gotowy materiał dla SB. I jeszcze wróciłam, starłam tą tablicę. Zanim pobiegłam do was.
Ja natomiast miałam bardzo dobre rozeznanie zakładu i nad ziemią, i pod ziemią nawet, co się znajduje. Dlatego też niektórych trzeba było właśnie ukryć. Między innymi Basia Haczewska dostała przepustkę jako Genowefa Mielnik, jako pracownik zakładu i była pracownikiem zmiękczalni Włody. I tam w razie niebezpieczeństwa miała się udać, ona się tam udała. A co pracownicy później z nią zrobili, to przekracza ludzkie pojęcie, bo ja o tym nie wiedziałam, że ją zaparkowali do studii. Ja nawet nie wiem, w której to było studii. To poza moją wiedzą się stało.
Pobiegłam do człowieka, którego mi wskazał, Henryk. On z kolei już był przygotowany. Dał mi taki waciak, spodnie i kufajkę i słoik pierogów. I z tym... Pobiegliśmy uliczkami fabrycznymi, podbiegliśmy do ogrodzonego tego nasypu ziemnego. Otworzył furtkę takim ziemnym korytarzykiem do drzwi bunkra. Weszliśmy tam. Wtedy nie wiedziałam. Okazało się, że to jest studnia głębinowa zaopatrująca fabrykę w wodę. To było pomieszczenie, małe pomieszczenie betonowe. Na górze żarówka, na dole klapa w podłodze. Otworzył tą klapę i powiedział, żebym tam weszła. Żarówka, która paliła się na górze, oświetlała metalowe schodki przybite, nie schodki, taką drabinę metalową, przybitą do ściany pomieszczenia. W głąb był właśnie taki betonowy, czworokątny bunkier. Taka otchłań, czeluść czarna, do której się schodziło po tej drabince. Niżej, dużo niżej stały jakieś takie ogromne dwie beki. Na ich zakończeniu była maleńka taka platforma, podłoga betonowa. Za nią lustro wody, też niewielkie. I to wszystko. Zamknął za mną klapę. Jeszcze byłam na drabinie. Słyszałam, że tam z hukiem zamknął zewnętrzne drzwi, klucz i cisza. Z daleka, z ogromnej odległości, bo to jednak przecież pod ziemią, słyszałam pociąg, słyszałam łoskot Interpretowałam sobie, że to czołgi. Hałasy fabryki pacyfikowanej. A później słyszałam odjeżdżający pociąg. A i później cisza. I cisza, cisza, cisza.
Tu Polskie Radio Warszawa, godzina 19. Rozpoczynamy dziennik wieczorny. Środa jest czwartym dniem stanu wojennego i trzecim dniem roboczym w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zniknęły ostatnie ogniska niepokojów. W zakładach pracy w wyższych uczelniach i na ulicach panował dziś spokój. Załogi i kierownictwa zakładów przemysłowych podejmują ogromne nieraz wysiłki na rzecz wprowadzenia normalnego procesu produkcji. Prosimy obecnie o wysłuchanie informacji dotyczących obowiązków.
Dnie, noce. Gdzieś na bardzo wysoko była jakaś szczelinka, może. Nie wiem, co to było. W każdym razie czasami była ona jasna. I potem orientowałam się, że jeżeli jest jasna, to być może jest to dzień. Doszłam do wniosku, że tak, jestem tutaj zamknięta od zewnątrz. O tym, że jestem tutaj, nikt nie wie poza jednym człowiekiem. Właśnie słyszałam coś, co bez wątpienia było rozbiciem fabryki. Słyszałam ten odjeżdżający pociąg. Zdawałam sobie sprawę, że człowiek ten jedyny, mający klucz i wiedzę, że mnie należy stąd kiedykolwiek zabrać. Albo nie żyje, albo został wywieziony, że po prostu go nie ma. Próbowałam się stamtąd sama wydostać, znaczy nie tyle wydostać się, co otworzyć sobie drogę na później. Ale znaczy wyszłam po tej drabince na górę, wyszłam do tego bunkra. Stwierdziłam, że bardzo solidne pancerne drzwi absolutnie scyzorykiem nie dadzą się otworzyć w żaden sposób. Z powrotem tam weszłam, no i intensywniej zaczęłam się modlić. O tym to jest najtrudniej mówić. O tej modlitwie i o tym, że przestałam być sama w pewnym momencie. To taka była tylko jasność i obecność. I tak się te wszystkie moje niepokoje, takie niepewności się uciszyły, uspokoiły. Było oczywiste, że wszystko będzie dobrze. I to teraz, i to później. I w pewnym momencie usłyszałam na górze hałas. Robot. Czy pani tam jest? Przyszedł po mnie ten człowiek, który mnie tam schował. Tak, jestem. No to chodźmy.
To było, takie były czasy.
A to pani była tylko jedna osoba, czy
jedna?
Jedna. Ja myślałam, że to dwie osoby były.
Nie, jedna.
To już było całkiem. Ja mówię, kurczę.
Ze świetnika wyszłam całkowicie zdezorientowana, co się ze mną dalej ma dziać. I wtedy mnie jeden z robotników zaczepił, żebym z nim szła. I wziął mnie do siebie do domu i tam spędziłam 2 czy 3 dni. Do Lublina. Odwiózł mnie jako swoją żonę. Nie jechałam tak zupełnie w pustkę, bo wcześniej mąż miał zorganizować miejsce dla mnie. Panowie mieli umówione miejsce, gdzie miał mnie przekazać mężowi. Pojechaliśmy, poszliśmy na to miejsce. Okazało się, że tam nie ma ani męża, ani nie bardzo można gdziekolwiek się ukryć. I okazało się, że panowie pomylili ulicę. Jeden mówił o jednej krótkiej ulicy Lublina, drugiej o innej, o podobnej nazwie. Także nie mogliśmy się spotkać. Schowano mnie pod pulpitem szewca. A teraz szewc? Może nie, to chyba był zegarmistrz. Tam byłam parę godzin. W końcu już było późno. Bardzo późno. Ten właściciel musiał zamykać. No i życząc mi wszystkiego najlepszego, wyszedł. Ja wyszłam również i szłam przed siebie w stronę Placu Litewskiego w poprzek tego placu i w pewnym momencie podniosłam głowę i naprzeciwko mnie stała Anka, córka. Ona mnie też szukała.
Wrzuciła się pani jej we...
Nie, skądże? Ona się odwróciła napięcie i beznamiętnie poszłyśmy dalej przecież. Poszłyśmy dalej. Ona wiedziała, gdzie mąż czeka. No i dotarliśmy do mieszkania w wielkim bloku. Przez długie dni, tygodnie przebywałam zupełnie sama. A od czasu do czasu docierała do mnie tam właśnie córka. Ona właściwie jedna wiedziała, poza mężem, który się ze mną nie kontaktował, bo za nim chodzili cały czas. A Anka do mnie od czasu do czasu docierała, zaopatrując mnie w żywność i wiadomości, żeby za nią nie trafiono do mnie. Wychodząc ze szkoły, najpierw szła do koleżanek, później szła po Lublinie różnymi, prawda, autobusami. A w końcu, kiedy docierała tam, gdzie byłam, to zawsze albo piwnicami, które międzyklatkowymi połączeniami były połączone, albo strychami, docierała do klatki, gdzie były moje drzwi. No i w taki sposób do mnie trafiała. Wychodziła również tak. Ukradkiem. Dzielna dziewczyna. No i bałam się strasznie, że ją jakaś przygoda spotka. Raz, to już po miesiącach tam przebywania, raz zorganizowali spotkanie z rodziną. Kiedy w zupełnie innym lokalu, zupełnie innym mieszkaniu właśnie córka u swojej nauczycielki z braćmi, z mężem. I to był jedyny raz, kiedy mogłam ucałować dzieciaki, porozmawiać z nimi. No i właściwie trudno było się wtedy rozstać. Takie ukrywanie się jest ogromnie ciężkim przeżyciem. To jest coś trudnego do zniesienia. Kiedy człowiek zewsząd zagrożony, w całkowitej samotności, w czterech ścianach zupełnie obcych, przebywa dzień w dzień, noc w noc. To było bardzo ciężkie. I tak myślę, że dużo łatwiej byłoby mi, gdybym pozwoliła się złapać, aresztować, internować. Ja miałam ambicje i zresztą zgodną z duchem, że nie należy się poddać. Poddanie się jest jakąś porażką. Dopóty nie jestem pokonana, dopóki się nie dałam, prawda? I dopóty mogę na przyszłość coś planować. Więc ukrywałam się, wyszłam z ukrycia dopiero, kiedy zaczęto z internowania wypuszczać kobiety.
Ten okres pamiętam jako horror. Horror ze względu na to, że po pierwsze jakiś brak wyobraźni optymistycznego rozwiązania. No, nie wyobrażałem sobie, żeby ta sytuacja mogła się dobrze skończyć. Sama sytuacja naszej rodziny. Znaczy ja wiedziałem cały czas, byłem pewien, że te kroki, które żona podjęła, były potrzebne i nie można było inaczej. I sam jej pomogłem do tego Świdnika się dostać, ale zostałem z trójką dzieci. Powołano mnie w charakterze służby cywilnej, no, zmilitaryzowano mnie, można tak powiedzieć. Miałem zupełnie bzdurne zadania, miałem siedzieć na zapleczu zakładu zaciecia, że tak powiem, żebym się w ogóle z nikim nie kontaktował. Dziećmi praktycznie biorąc, synami, małoletnimi synami zajmowała się córka, która wtedy miała około 15-16 lat i ona praktycznie była tą matką dla nich. Był to bardzo trudny okres.
Nie żałuje pani?
Nie, nie żałuję. Nie żałuję. Koszty były takie na życie. Zdrowie, serce, nerwy. Nie, o tym to trudno mówić. Automatycznie otrzymałam informację w kuratorium taką, że w szkole pani wyżej sprzątaczki nie może być zatrudniona, bo pani jest demoralizującym elementem.
A czego pani uczyła?
Geografii. No, w geografii znajduje się miejsce na patriotyczne elementy. Jest geografia Polski, a nawet geografii świata także. Bałam się bardzo tego powrotu, spotkania z tymi miejscami i z ludźmi, ale to było dobre spotkanie.
Powrót do tak przykrych wspomnień.
Tak, ale to ciągle jest to przeżycie, które mnie jakoś podniosło. Uzasadniło sens mojego życia.
Uśmiech widzę na pani twarzy i szczerze mówiąc bardziej obawiałam się łez niż spodziewałam uśmiechu.
Ja też. Ja też. Właściwie to jestem szczęśliwa, że to właśnie na moje pokolenie trafiło. Że mogłam mieć w tym udział, że mogłam brać udział. To, co się stało, było wielkim sukcesem naszego pokolenia.